Rozdział 7. Reguły gry. W naszej historii przeczytaliśmy do tej pory o tym, jak Bóg rozproszył narody pod wieżą Babel. Zostali im przydzieleni mniejsi bogowie, którzy przejęli nad nimi władzę. Następnie Bóg rozpoczął realizację swojego planu od nowa poprzez powołanie Abrahama. Pewnego dnia zamierzał odzyskać wszystkie narody za pośrednictwem własnego ludu Izraela. Wiedział, że bogowie innych narodów nie oddadzą swojej władzy dobrowolnie. Będą musieli zostać do tego zmuszeni. Oznaczało to konflikt zarówno w rzeczywistości widzialnej, jak i niewidzialnej. Izrael od samego początku swojego istnienia znalazł się na celowniku wrogich im bogów. Kim jest Jahwe? W historii biblijnej Izrael bardzo szybko znalazł się w dosyć niekorzystnej sytuacji. Historia Józefa wyjaśnia, w jaki sposób Izrael znalazł się w Egipcie. Boża opatrzność obróciła szkodę zamierzoną Józefowi przez jego braci w wybawienie od głodu dla całego Izraela. Bóg nie nakazał jednak Izraelowi powrócić do Kanaanu. Miał w tym pewien cel. Wiedział, że faraon, który sprzyjał Józefowi, wkrótce umrze i zostanie zastąpiony przez faraona o wrogim nastawieniu do Izraela. Wiedział, że Egipt zmusi Izraelitów do ciężkiej pracy. Wiedział również, że we właściwym czasie wyzwoli Izrael z jego niewoli. Dlaczego wszechmogący Bóg zdecydował się czekać? Kiedy Bóg pozwala na czyjeś cierpienie, zawsze ma ku temu jakiś powód. Nie zawsze jesteśmy w stanie go dostrzec. W tym wypadku Biblia podaje nam go jasno. Po tym, jak Mojżesz uciekł z Egiptu i zamieszkał na pustyni, Bóg pod postacią płonącego krzewu wezwał go do powrotu. Dał mu bardzo konkretne zadanie. Mojżesz miał nakazać faraonowi wypuścić Boży lud. Plany faraona wyglądały jednak zupełnie inaczej. Był w Egipcie ucieleśnieniem Boga, symbolem jego chwały i potęgi. Nie zamierzał pozwolić jakiemuś niewidzialnemu Bogu hebrajskich pasterzy mówić mu, co ma robić. Nie wiedział nawet, czy Bóg Mojżesza w ogóle istnieje. Odpowiedział mu w prześmiewczy sposób. Któż to jest Pan, bym miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela? Odpowiedź, jakiej udzielił mu Bóg, okazała się być dla niego bardzo bolesna. Bóg złapał faraona w pułapkę. Powiedział Mojżeszowi, ja zaś znieczulę serce jego, tak że nie wypuści ludu. Bóg chciał się rozliczyć z faraonem. Nadszedł czas na ukaranie Egiptu i jego bogów za kilkusetletnie uciskanie Izraela. Zatwardzenie serca faraona było częścią tego planu. Biblia wyjaśnia nam, że plagi były sądem, który odbył się nad egipskimi bogami, w szczególności ostatnia plaga, śmierć pierworodnych. Było to również bezpośrednie uderzenie w dom faraona. O północy zabił Pan wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna więźnia, który był w więzieniu, i wszelkie pierworodne bydła. Na samym początku faraon wyśmiewał się z Boga. Po tych wydarzeniach doświadczył gorzkich konsekwencji swoich słów. Jak napisał Paweł, nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Szkody poniesione przez Egipt w wyniku plag doprowadziły do wyzwolenia Izraelitów z niewoli. Mieszkańcy Kanaanu oraz innych sąsiadujących krajów usłyszeli później o tym, jak Bóg osądził Egipt i jego bogów. Gdy Jetro, miediański teść Mojżesza, spotkał go po tych wydarzeniach, podsumował je słowami: teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy bogowie. Po przejściu przez Morze Czerwone Mojżesz zaśpiewał hymn na cześć Boga. Wyśmiał w nim faraona i utraconą przez niego armię. Pyta, któż jest jak Ty wśród bogów, Panie? Kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, wiedzieli, dokąd zmierzają. Mieli się spotkać z Bogiem w jego nowym ziemskim domu, w jego nowej kwaterze, na górze Synaj. Tak naprawdę Izraelici nie mieli wtedy zbyt dużej wiedzy o Bogu. W tamtych czasach nie istniała jeszcze żadna księga Biblii, a jedyną wiedzą na temat Boga, jaką posiadali Izraelici, były historie przekazywane z pokolenia na pokolenie, które usłyszeli od swoich rodziców. Czytając tą historię z dzisiejszej perspektywy, możemy zauważyć, do czego zmierzał Bóg. Izraelici musieli się wiele nauczyć, a Synaj miał być ich szkołą. Izrael, Boża rodzina i ziemski reprezentant. Zanim Izrael wyszedł z Egiptu, Mojżesz stanął przed Faraonem, aby przekazać mu wiadomość od Boga. Moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do ciebie, wypuść syna mojego, aby mi służył. Widzimy tutaj powracający motyw Boga, który chce mieć na ziemi swoich synów. W tym wypadku są to potomkowie Abrahama. Miał to pragnienie od samego początku, od stworzenia Adama i Ewy. Bóg chciał ludzkiej rodziny. Chciał żyć razem z ludźmi na ziemi, otoczony wszelkim stworzeniem, które uczynił. Chciał, aby jego duchowa rodzina razem z tą ludzką żyły wspólnie i służyły mu. Chciał, żeby ludzkość rozmnażała się i upodobniła całą ziemię do Edenu. Mimo to Bóg utracił swoje dzieci pod wieżą Babel. Trwało to aż do powołania Abrahama. Miał to być powrót do początkowego planu. Izrael miał być jego nową rodziną. Jego naród miał pełnić tą samą rolę, jaką pierwotnie pełnił Adam z Ewą. Miał być obrazem Boga na ziemi. Pobyt Izraela pod górą Synaj był jak powrót do domu. Razem z Bogiem była tam jego rada, obserwując, jak Bóg kontynuuje realizację planu. Byli świadkami zawarcia nowego przymierza pomiędzy Bogiem a ludźmi, przekazania im prawa. Prawo Boże przekazane przez Bożą Radę. Czy zaskoczyło cię, kiedy przeczytałeś, że Boża Rada była obecna na Synaju, kiedy Bóg przekazywał 10 przykazań? Z pewnością oglądałeś kiedyś jakiś film o wyjściu z Egiptu. W scenie pod górą Synaj nie widziałeś przecież żadnych aniołów. Biblia mówi nam jednak, że oni tam byli. Mówi nawet, że przekazali oni Boże prawo. Jest również napisane, że prawo zostało zapisane palcem Bożym. Taki sposób mówienia o Bogu powinien już brzmieć znajomo. To sformułowanie odnosi się do Boga w ludzkiej postaci. Bóg był obecny na Synaju jako człowiek, tak samo jak w Księdze Rodzaju, gdzie pojawiał się jako anioł pański. Razem ze swoim niebiańskim zastępem przekazał Mojżeszowi prawo dla Izraela. Po tym, jak prawo zostało przekazane, Mojżesz, Aaron, jego synowie oraz 70 starszych Izraela mieli okazję po raz kolejny zobaczyć Boga w ludzkiej postaci. Tym razem spotkali się przy posiłku. Ostatnia wieczerza spożywana przez Jezusa zapieczętowała nowe przymierze jego krwi. W taki sam sposób posiłek miał uczcić przekazanie prawa oraz zawarcie nowego przymierza pomiędzy Bogiem i Izraelem na Synaju. Bóg nadał Izraelowi prawo, aby stał się święty. Chciał, aby Izrael był narodem oddzielonym od innych ludów, aby był przez każdego rozpoznawany jako jego własna rodzina. Tak jak Bóg jest zupełnie odmienny od innych bogów, tak samo Boży naród miał wyróżniać się na tle innych. Czym jest świętość? Co stoi za tym słowem? Świętość nie oznaczała bycie dziwnym. Świętość była utrzymywaniem więzi z Bogiem, byciem Mu oddanym oraz radowaniem się z każdej rzeczy, która wynika z właściwej relacji z Nim. Bóg chciał, aby Izrael zachęcił inne narody do powrotu do Niego. To dlatego Biblia nazywa Izrael królestwem kapłańskim oraz światłem dla narodów. Cały naród przyjął funkcję, którą wcześniej pełnił Abraham – być błogosławieństwem dla narodów. Wiara i lojalność. Sformułowanie być we właściwej relacji z Bogiem jest tak naprawdę innym sposobem mówienia o byciu zbawionym. Pomimo tego, czego uczono nas podczas szkółek niedzielnych lub lekcji religii, dla Izraela zbawienie nie wynikało z przestrzegania zasad i postępowania według prawa. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie na zbawienie nie można zasłużyć, ani na nie zapracować. Jest ono udzielone z łaski Boga w odpowiedzi na naszą wiarę. Aby uzyskać zbawienie, Izraelici musieli mieć wiarę, tak samo jak ludzie urodzeni już po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Musieli uwierzyć, że ich Bóg jest Bogiem wszystkich bogów, ufając w to, że uczynił ich swoim ludem. Mieli oni dostęp do Boga bogów. Prawo nie uczyło Izraelitów, jak osiągnąć zbawienie. Pokazywało ono sposób, w jaki mogą okazać lojalność Bogu, w którego wierzyli. Zbawienie dla Izraelity wynikało z wiary w obietnicę i charakter Boga oraz niewiązaniu się z jakimikolwiek innymi bogami. Polegało na wierze i lojalności płynącej z serca, nie na zbieraniu punktów za dobre uczynki. Król Dawid dopuścił się strasznych grzechów, takich jak cudzołóstwo i zaaranżowanie morderstwa. Według prawa w wyniku tych wykroczeń zasługiwał na śmierć. Jednak pomimo swoich czynów Dawid nigdy nie zachwiał się w swojej wierze w Jahwe, jako najwyższego Boga. Nigdy nie stanął po stronie innego Boga i właśnie dlatego Bóg okazał mu miłosierdzie. Tak samo wygląda to w Nowym Testamencie. Wiara w Ewangelię oznacza wiarę w to, że Bóg Izraela przyszedł na ziemię jako człowiek, umarł z własnej woli na krzyżu jako ofiara za nasze grzechy, a trzeciego dnia powstał z martwych. Musimy przyjąć to przez wiarę, a potem okazać naszą lojalność Jezusowi poprzez wyparcie się wszystkich innych bogów. Niezależnie od tego, co inni bogowie mówią o zbawieniu, Biblia mówi nam jasno, że nie ma zbawienia w żadnym innym imieniu poza imieniem Jezus i że wiara ta musi pozostać niewzruszona. Nasze grzechy i upadki nie są tym samym, co odwrócenie się od Jezusa w kierunku innego Boga. Bóg rozróżnia te dwie rzeczy. Dlaczego jest to ważne? Historia wyjścia z Egiptu oraz wydarzenia spod góry Synaj są pełne fascynującej symboliki. Scena na Synaju, w której Mojżesz i jego towarzysze spożywają posiłek w obecności Boga pod ludzką postacią, od razu przywołuje mnóstwo skojarzeń. Razem z Mojżeszem znajdowało się tam 70 starszych. Jeśli policzysz narody rozproszone pod wieżą Babel, spisane w rozdziale 10 Księgi Rodzaju, otrzymasz tą samą liczbę. W wyniku Bożego sądu nad nimi zostały one przyznane Synom Bożym. 70 starszych, 70 synów Bożych i 70 wydziedziczonych narodów. Skąd ta powtarzalność? Powyższe odniesienia są jak najbardziej zamierzone. Kiedy Jezus rozpoczął swoją ziemską służbę, rozesłał 70 uczniów. Było to pierwsze rozesłanie mające miejsce jeszcze przed nakazem misyjnym. Powyższa liczba niosła pewne przesłanie. Uczniowie mieli wprowadzić inne narody pod królewskie panowanie Boga. Pełnia Bożego Królestwa miała zaistnieć dopiero w dniach ostatecznych, w nowym globalnym Edenie, opisanym w rozdziałach 21 i 22 Apokalipsy. Powtórzenie liczby 70 zawiera w sobie pewne przesłanie. Nowa ziemska rodzina Boga, jaką były dzieci Abrahama, miała stać się środkiem do odzyskania tego, co zostało utracone. To jednak nie koniec tej historii. Apostoł Paweł napisał w rozdziale 3 listu do Galatów, że wierzący odziedziczyli obietnice dane Abrahamowi. Każdy, kto wierzy w Jezusa, jest poprzez wiarę dzieckiem Abrahama. Oznacza to, że zarówno ty, jak i ja jesteśmy powołani do uwalniania narodów z rąk innych bogów. Naszym zadaniem jest poprowadzenie ludzi będących pod panowaniem innych bogów do wiary w Jezusa. Jesteśmy ludzką radą Boga na ziemi. Po zmartwychwstaniu, kiedy zostaniemy ostatecznie przemienieni, dołączymy do Jego duchowej rodziny w Nowym Edenie. Biblia zawiera wiele wskazówek tego dotyczących. Księga Apokalipsy opowiada, że przy końcu dni wierzący będą panować nad narodami razem z Jezusem. Oznacza to, że zastąpimy synów Bożych, którzy panowali nad nimi od czasów rozproszenia pod wieżą Babel. To dlatego Jan pisze, że wierzący mają prawo stać się dziećmi Bożymi. W dniach ostatecznych to właśnie my zastąpimy wrogich Bogu synów Bożych. Z tego samego powodu Paweł pisał do wierzących, aby nie rozwiązywali swoich sporów przed sądami. Napisał do nich: czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Gdy już zmartwychwstaniemy i będziemy żyli na nowej ziemi, będziemy wyżsi rangą od aniołów. Pewnego dnia staniemy się tacy jak Jezus, panując z Nim nad narodami, kontrolowanymi obecnie przez wrogich Mu bogów. Ludzie wierzący, duchowe potomstwo Abrahama, ostatecznie przyczynią się do odwrócenia konsekwencji wydarzeń spod wieży Babel, razem z klątwą śmierci trwającą od upadku w Edenie. Nasze życie powinno być kierowane wiarą wynikającą z tego powołania. Punktem kulminacyjnym całego planu Starego Testamentu jesteśmy my sami. Pomyśl jeszcze raz o Edenie. Bóg chciał, aby jego obydwie rodziny żyły i panowały razem z nim w Edenie. W wyniku buntu plan zakończył się niepowodzeniem. Bóg zaczął wypełniać go od nowa poprzez wyprowadzenie Izraela z Egiptu. To właśnie spośród dzieci Abrahama miał pochodzić Mesjasz, który odwróci konsekwencje upadku. Bez Izraela nie mielibyśmy żadnej nadziei. Dokładnie z tego powodu inni bogowie oraz narody im służące jeszcze raz spróbują zniszczyć Izrael.